Kto jest Twoim królem? Twoim królem jest... Tak jest, Pan Jezus jest Twoim królem. Jest to kolejna część z tej serii. Mówimy o tym, że funkcjonujemy w Królestwie Bożym, że jesteśmy obywatelami nowego królestwa. Królestwo Boże różni się od tego królestwa ziemskiego, w którym jesteśmy. I nawet tutaj na ziemi różne rzeczy, różne królestwa, różne państwa mają różne statuty prawne, różne jakieś rzeczy, które nimi zarządzają. Ale każde królestwo ma swoje prawa, żeby utrzymać porządek. I Królestwo Boże też ma swoje prawa, aby utrzymać porządek. W zasadzie tam nie ma nieporządku. I mówimy o tym, że my, kiedy narodziliśmy się na nowo, weszliśmy do tego nowego królestwa, prawda? A to znaczy, że chociaż jesteśmy tutaj na ziemi, żyjemy tutaj w Królestwie Polskim, można by tak nazwać, Boże Słowo nie mówi państwa, mówi królestwa. I kiedy Pan Jezus wróci, być może Polska znowu będzie królestwem, nie wiadomo. W każdym razie my żyjemy tutaj w tym polskim królestwie, ale to nawet to polskie królestwo jest zależne od ogólnoświatowego systemu, który ogarnia. Na przykład ekonomia jest takim prawem w tym świecie. I Boża ekonomia zupełnie inaczej funkcjonuje niż ta tutaj. Ale są rzeczy, które wpływają na funkcjonowanie danego królestwa. I kiedy na przykład więcej dzieci się rodzi, no to wtedy królestwo doświadcza rozwoju, dobrobytu, różnych takich rzeczy. Kiedy dzieci się rodzi mniej w królestwie, no to po kilkunastu, kilkudziesięciu latach zaczyna być widać, że coś jest nie tak. Ekonomia zaczyna spadać i ogólnie politycy próbują przekupić wtedy obywateli, żeby się rozmnażali. Ale wiecie co? To okazuje się, że nigdy nie było skuteczne. Nigdy nie działało. Więc nasze tutaj ziemskie królestwo jest zależne od ekonomii, od innych praw, podaż, popyt i tego typu rzeczy. Bardzo często, kiedy na giełdzie w Nowym Jorku coś się zawali, momentalnie to czuć w Polsce, na ryneczku. Tak? Wyobraźcie sobie, że wczoraj podniesiono cenę mleka, no i na ryneczku od razu skoczyły ceny jajek, chociaż jajka leżą od tygodnia, nie? Ale no już trzeba jajka drożej sprzedać, w sensie na biał. Chodziło mi o ceny na biał. I to od razu widać, tak? Oni się tam nie szczypią. Po prostu ja podnieśli dobrze. I nagle płacisz 6 zł za kostkę masła, 8 zł czasami. I to wszystko jest zależne od tego, że ktoś tam gdzieś tam postanowi i my doświadczamy tego. Natomiast w Królestwie Bożym jest inaczej. I to Królestwo Boże, ono przewyższa to ziemskie królestwo i jego ekonomia przewyższa tą ziemską ekonomię. I Pan Jezus powiedział, że dawajcie, a będzie wam dane miarą dobrą, utrzęsioną, natłoczoną, dadzą ludzie w zanadrze wasze. Miara dobra, natrzęsiona, utrzęsiona, utłoczona, czy jak tam jest napisane, to znaczy, że wiecie, jak macie na przykład mąkę i wam się już nie mieści, bo przesypaliście do jakiegoś naczynia. Na przykład my mamy taki słoik szklany, słój z taką przykrywką. Jak już się nie mieści, to trzeba tak popukać, może nawet tam ugnieść i dosypiesz więcej. I właśnie Bóg powiedział, że w ten sposób działa Boża ekonomia, że kiedy ty dajesz, to zostanie ci zwrócone i to w taki właśnie sposób, że jeszcze do tego worka jeszcze będzie tak dosypane, tak dognieciane, żebyś czasem nie powiedział, że masz mało. I Boża ekonomia w ten sposób działa. I ona jest różna od tej ziemskiej. A więc kiedy jesteśmy w Królestwie Bożym, tam działają inne prawa. I musimy się nauczyć, jak te prawa funkcjonują. I jakie są te prawa? żebyśmy mogli według nich żyć. A więc jak wejść do Królestwa Bożego? Już powiedziałem, Ewangelia Jana, 3:1-7. Musicie narodzić się na nowo. W jaki sposób rodzimy się na nowo? Przyjmując Pana Jezusa Chrystusa do swojego życia. Czyli tak, musisz uwierzyć, że Pan Jezus został wzbudzony z martwych i musisz wyznać Go Panem swojego życia. Kiedy tak zrobisz, stajesz się dzieckiem Bożym. Rodzisz się na nowo. Wchodzisz, przemieniasz się z tego fizycznego, cielesnego królestwa albo z tego królestwa ciemności i przechodzisz do królestwa światłości, do królestwa Jego umiłowanego Syna, do Królestwa Bożego. I wiecie, że Kościół to nie jest Królestwo Boże. Prawda? Kościół to zgromadzenie obywateli Królestwa Bożego. Tutaj na ziemi. I my tutaj jako Kościół jesteśmy tymi, którzy niosą prawdę, którzy są podwaliną i takim filarem prawdy. Czyli my niesiemy prawdę Bożego Słowa i jesteśmy tymi, którzy świecą, którzy są światłością dla tego świata. Więc kiedy jesteśmy w Królestwie Bożym, coś zupełnie się zmienia. I musimy wiedzieć, co. Wiecie, że Królestwo Boże ma nowe zasady, nowe prawa i nową rzeczywistość. I my musimy, żeby żyć w tym Królestwie Bożym, odnowić swój umysł według tego, co mówi król tego królestwa, żebyśmy się dowiedzieli, jak funkcjonować w tym królestwie. I tutaj mamy taką obsługę, tak? Konstytucja tego Królestwa Bożego, trochę obszerna, ale wraz z Duchem Świętym możemy się nauczyć po prostu, jak według tej nowej konstytucji żyć. I wiecie, nowe królestwo ma nowe prawa i tym prawem jest prawo wolności. I w liście Jakuba, 1:25 jest napisane, lecz kto wpatruje się w doskonałe prawo wolności i trwa w nim, nie jest tułaczem, który zapomina, lecz wykonawcą dzieła, ten będzie błogosławiony w swoim działaniu. Ewangelia jest i Słowo Boże jest tym prawem wolności. I na podstawie tego prawa funkcjonuje to królestwo. Więc mamy prawo i w tym królestwie ono się nazywa prawo wolności. Będziemy o tym za chwilę mówić. Mamy też zasady. Zasady Królestwa Bożego to są rzeczy, które funkcjonują w tym królestwie i musimy wiedzieć, jak je zastosować. Tak jak na przykład w tym świecie działają prawa fizyki i chemii i różne inne prawa, musimy się nauczyć z nimi funkcjonować, żeby móc je wykorzystać. I bardzo mi się podoba stwierdzenie, że elektryczność była tutaj na ziemi już od stworzenia świata, kiedy Bóg powiedział, niech się stanie światłość. I światłość powstała, później ziemia. I od tego momentu elektryczność i prawa zarządzające elektrycznością były tutaj na ziemi, ale my nie wiedzieliśmy o nich i nie wiedzieliśmy, jak je zastosować. I jakie są jeszcze prawa, o których nie wiemy? Jeszcze 100 lat temu nikomu się nie śniło, że będą tablety i będziesz miał całą wiedzę ludzkości w jednym takim elektronicznym urządzeniu. A dzisiaj nikt się temu nie dziwi. Stanisław Lem w jednej ze swoich książek napisał o tym, że książki były czytane na kryształach, jakieś takie hologramy i ktoś napisał gdzieś kiedyś komentarz, dziwnie się to czyta na tablecie. Bo właśnie w ten sposób już dzisiaj to funkcjonuje. A więc jakie jeszcze rzeczy czekają nas, o których jeszcze nie wiemy? 20 lat temu się nam nie śniło w ogóle, że każdy będzie miał internet w domu. Ja pamiętam, znajomi, takie dzieciaki przyjeżdżały do Cieszyna ze Stanów Zjednoczonych i oni mówili, że mają internet non-stop podłączony. A ja tak, jak ten modem może tak chodzić cały czas? Po prostu, nie? Przecież to telefonu nie masz wtedy, jak masz internet. Bo się okazuje, że wtedy trzeba było przełączyć do linii telefonicznej podpiąć komputer i on tam się łączył i jak był internet w komputerze, to nie mogłeś zadzwonić do domu. Nikt się nie mógł dodzwonić, bo linia była zajęta. A dzisiaj kto z was pamięta internet o prędkości 514 megabitów? Czyli kilobitów. To jest taki... Powolutku. Pamiętam, 3 dni się ściągało filmy jakieś tam, wiesz, chodziły emule. A dzisiaj po prostu masz filmy w przeglądarce, nie musisz w ogóle kombinować. To jest niesamowite, jak to wszystko się rozwinęło. I mówię o tych prawach. Jakich jeszcze praw nie odkryliśmy? A już są. One gdzieś tam są w tym świecie fizycznym. I Bóg powiedział, że ta wiedza przy czasach ostatecznych wzrośnie. Nie wiem, czy będzie możliwa teleportacja. No, będzie możliwa? Straszne. Bo to musi rozszczepić każdy twój atom, a później go złożyć z powrotem. Czy będziesz tą samą sobą kiedyś? Nie wiadomo. Wiecie, oprócz tego, że mamy taką faktyczną naukę, są jeszcze takie paranaukowe rzeczy. Na przykład można godzinami oglądać na YouTubie wiedzę bezużyteczną, tak zwane jak funkcjonuje miecz świetlny w Gwiezdnych Wojnach. Tak. I tam rozmawiają, podają. Wiecie, to nie istnieje w ogóle. Ale takie naukowe po prostu rzeczy podają, że można by było to zbudować kiedyś. I prawdopodobnie kiedyś będzie można to zbudować. Ale są prawa, których jeszcze nie odkryliśmy. I zasady. I są zasady w Królestwie Bożym, które musimy odkryć, żeby wiedzieć, jak je zastosować w swoim życiu. Prawa dotyczące uzdrowienia. Są prawa dotyczące uzdrowienia. Przede wszystkim to co siedziesz, to zbierzesz. To jest pierwsze takie prawo w Królestwie Bożym, jedno z pierwszych, ale dzięki łasce Bożej możesz anulować swoje żniwo. Powiedzieć, opamiętuję się Boże, przepraszam za to, że tyle lat piłem, tyle lat ćpałem, to wszystko, co weszło w moje ciało i próbuję je teraz osłabić. Teraz Cię poznałem, wiem, że jest łaska i jest miłosierdzie do tego, żeby przyjąć to uzdrowienie, więc teraz dowiedz się, jak przyjąć to uzdrowienie. Uzdrowienie jest za darmo z łaski. Pan Jezus już to zrobił. I teraz naucz się po prostu chodzić w tym. I uwaga, ty jesteś odpowiedzialny za to, żeby te zasady pokazywały się w twoim życiu. Zasady Królestwa Bożego. W sensie ty jesteś odpowiedzialny, żeby je stosować, a one będą przychodzić. Tak jak stosujemy elektryczność. Niekoniecznie wiem, jak to działa, nie? Ale wiem, że jak to włączę, to się zapali światło. Ale ktoś musiał to podłączyć tutaj, tak? To wszystko zrobić. I tak samo jest z Bożym Słowem, z uzdrowieniem i z funkcjonowaniem w dobrobycie, w nadnaturalnym zdrowiu. I kiedy jesteśmy w Bożym Królestwie, funkcjonujemy w nowej rzeczywistości, w rzeczywistości Ducha Świętego, w której króluje duch i moc. I apostoł Paweł napisał o tym w pierwszym liście do Koryntian, mówiąc, że jego mowa nie opierała się na powabnych słowach. Drugi rozdział, czwarty werset. Pierwszy list do Koryntian, drugi rozdział, czwarty werset. A moja mowa i moje głoszenie nie opierały się na powabnych słowach ludzkiej mądrości, ale na ukazywaniu ducha i mocy. I później, dziękuję. I teraz czwarty rozdział, 20 werset. Królestwo Boże bowiem przejawia się nie w słowie, ale w mocy. Czyli Królestwo Boże... Chodzenie w Królestwie Bożym przejawia też moc. Wiecie, że chrześcijaństwo nie opiera się na tym, że głosimy tylko Ewangelię. Chrześcijaństwo opiera się na tym, że Pan Jezus zmartwychwstał. To jest konkretny przejaw mocy, który się kiedyś dokonał. I później Bóg potwierdza ten przejaw mocy, który się dokonał przy zmartwychwstaniu, przez inne znaki i cuda. Żebyśmy nie opierali swojej wiary na tym, że ktoś coś powiedział, ale na faktycznym doświadczaniu ducha i mocy. I kiedy narodziłeś się na nowo, właśnie doświadczyłeś czegoś niesamowitego, tej mocy. Ale możesz też doświadczyć chrztu w Duchu Świętym i modlitwy językami, który jest kolejnym przejawem ducha i mocy. I w liście do Koryntian w 14 rozdziale, w 17 wersecie jest napisane, czym jest Królestwo Boże. 17 werset, 14 rozdział. Królestwo Boże bowiem to nie pokarm i napój, ale sprawiedliwość, pokój i radość w Duchu Świętym. Alleluja. Bardzo wielu ludzi próbuje, jakby to powiedzieć, są różne religie, które próbują podpiąć cię jako obywatela do Królestwa Bożego pod warunkiem, że nie będziesz jadł wieprzowiny, mięsa ogólnie, że nie będziesz czegoś tam jadł albo pił i wtedy możesz być obywatelem Królestwa Bożego. Ale i tak na początku myślano. I apostoł Paweł mówi, że Królestwo bowiem Boże to nie pokarm i napój, ale sprawiedliwość, pokój i radość w Duchu Świętym. W jaki sposób przyjmujemy list do Rzymian, 14, rozdział 17, werset. W jaki sposób otrzymujemy sprawiedliwość? W jaki sposób otrzymujemy sprawiedliwość? Drugi list do Koryntian, 5, rozdział 21, werset mówi o tym, że Bóg uczynił Pana Jezusa grzechem za nas, abyśmy my w Nim stali się sprawiedliwością Bożą w Chrystusie. Czyli kiedy weszliśmy do Królestwa Bożego, Pan Jezus, On już wziął za nas nasz grzech, już umarł, ale kiedy my wierzymy w Niego, Jego sprawiedliwość jest nam przypisywana, tak jakby wchodziła w nas. I nie możesz wejść do Królestwa Bożego, kiedy jesteś nieświęty. A kto może wejść i jak bardzo święty może być? Musi być, żeby wejść do Królestwa Bożego? No musi być tak święty jak Bóg. A więc kiedy rodzimy się na nowo, Bóg daje nam swoją świętość i swoją sprawiedliwość do naszego narodzonego na nowo ducha. I wtedy po prostu jesteśmy sprawiedliwi. Wróćmy do listu do Rzymian 14:17, czyli ale sprawiedliwość, pokój i radość w Duchu Świętym. W jaki sposób osiągamy pokój? To jest list do Rzymian, 5 rozdział, 1 werset. List do Rzymian, 5 rozdział, 1 werset. Będąc więc usprawiedliwieni przez wiarę, czyli mamy tutaj sprawiedliwość, mamy pokój z Bogiem przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. A więc nasz pokój to nie jest tylko owoc Ducha Świętego, który Bóg już dał nam w nasze wnętrze, ale też pokój z Bogiem. Była wojna między Bogiem a ludźmi. Ale kiedy Pan Jezus przyszedł, zakończył tą wojnę. I teraz każdy, kto w Niego wierzy, zbawiony będzie. A więc w jaki sposób wchodzimy do tego Królestwa, rodząc się na nowo. Kiedy rodzimy się na nowo, otrzymujemy Jego sprawiedliwość, mamy pokój z Bogiem, a radość wynika z relacji z Bogiem. Radość w Duchu Świętym. Duch Święty dał nam owoc Ducha, w zasadzie swój owoc. Kiedy przychodzi Duch Święty, przychodzi też Jego owoc. To nie jest coś, co my wypracowujemy w sobie, ale to jest coś, co już mamy w naszym wnętrzu, a my tylko mamy to stosować. Czyli musimy odnawiać swój umysł, dowiadywać się, jak to królestwo, prawo królestwa działa. Czyli Bóg dał nam owoc ducha i teraz musimy chodzić w tym owocu ducha. I teraz chciałbym się skupić na tym, że kiedy weszliśmy do Królestwa Bożego, stały się dwie rzeczy. Umarliśmy dla grzechu i umarliśmy dla prawa. Jakiego prawa? Dla tego prawa. dlatego wielkiego prawa, tych pięć ksiąg mojżeszowych, my umarliśmy dla tego prawa. I chciałbym, żebyśmy otworzyli list do Rzymian, siódmy rozdział. Bardzo taki ciekawy i wzbudzający wiele kontrowersji list, nie? Fragment tego listu. Bo kiedy nie rozumiesz, co się stało, kiedy nie odnawiasz swojego umysłu według tego, kim jesteś w Chrystusie i nie poznajesz tych nowych praw Królestwa Bożego, to masz zamieszanie, o czym tu Paweł mówi. Więc w szóstym rozdziale czytamy o tym, że jesteśmy martwi dla grzechu. I ja już kiedyś tutaj o tym mówiłem, jeszcze nie raz będę mówił, ponieważ to jest niesamowita prawda. Jesteś martwy dla grzechu i nie podlegasz już grzechowi. Jesteś martwy dla grzechu, bo nie podlegasz już prawu. Mówi o tym, który werset szóstego, 14 werset szóstego rozdziału. Grzech bowiem nie będzie nad wami panował, bo nie jesteście pod prawem, lecz pod łaską. Jesteśmy pod Bożą łaską. To jest jedno z praw Królestwa Bożego. Jeżeli chcesz w nim funkcjonować, musisz funkcjonować w Bożej łasce. I teraz tak, siódmy rozdział listu do Rzymian mówi o tym, że jesteśmy martwi dla prawa. I zobaczcie, zacznijmy od pierwszego wersetu. To będzie szybkie po prostu powtórzenie tego, co już wiecie ze swojej relacji z Bogiem. Albo i nie, albo będzie coś nowego dla was. Czyż nie wiecie, bracia, bo mówię do znających prawo, że prawo panuje nad człowiekiem, dopóki on żyje. Czyli to jest piękne. Kiedy umierasz, prawo, wszelkie prawo traci nad tobą władzę. Nikt cię nie może zamknąć do więzienia, wyegzekwować kary, pociągnąć do odpowiedzialności, bo jesteś martwy. Ale raczej nie chciałbyś być martwy tylko dlatego, żeby uniknąć odpowiedzialności. Prawda? No. Ale prawo funkcjonuje tylko do momentu, kiedy żyjesz. Jak umrzesz, już przestaje mieć nad tobą władzę. I tu jest opisana sytuacja zamężnej kobiety. Zamężna kobieta bowiem, dopóki mąż żyje, jest z nim związana prawem. A jeśli mąż umrze, zostaje uwolniona od prawa męża. I chcę powiedzieć, że ten fragment nie mówi o rozwodach i o powtórnych małżeństwach. On pokazuje tutaj konkretnie, że my umarliśmy dla prawa. I czytam dalej. Tak więc dopóki mąż żyje, a tym mężem jest prawo, będzie nazywana cudzołożnicą, jeśli zostanie żoną innego mężczyzny. Jeśli jednak jej mąż umrze, jest wolna od tego prawa. Także nie będzie cudzołożnicą, choćby została żoną innego męża. I tutaj duże zamieszanie, ale chodzi o to, że tutaj mąż nie umarł, prawo nie umarło, prawo dalej żyje, ale my umarliśmy dla tego prawa. I zobaczcie, tak i wy, moi bracia, zostaliście uśmierceni dla prawa przez ciało Chrystusa, abyście należeli do innego, to znaczy tego, który został wskrzeszony z martwych, abyście przynosili Bogu owoc. Oj, to jest niesamowite, kochani. Jesteśmy uśmierceni dla prawa. Gdy bowiem byliśmy w ciele, namiętności grzechów, które się wzniecały przez prawo, okazywały swą moc w naszych członkach, aby przynosić śmierci owoc. Lecz teraz zostaliśmy uwolnieni od prawa, gdy umarliśmy dlatego, w czym byliśmy trzymani, abyśmy służyli Bogu w nowości ducha, a nie w starości litery. I tutaj apostoł Paweł odpowiada dalej, czy to znaczy, że prawo jest złe i grzeszne? Mówi nie, prawo jest tak sprawiedliwe, że nie byliśmy w stanie w ogóle go przestrzegać. I teraz ósmy rozdział listu do Rzymian od pierwszego wersetu. Dlatego teraz żadnego potępienia nie ma dla tych, którzy są w Jezusie Chrystusie, którzy nie postępują według ciała, ale według ducha. Gdyż prawo ducha życia, które jest w Jezusie Chrystusie, uwolniło mnie od prawa grzechu i śmierci. To jest też to prawo wolności, o którym czytaliśmy w liście Jakuba. jest prawo ducha życia w Jezusie Chrystusie. Kiedy jesteś w Jezusie Chrystusie, jesteś martwy dla prawa. Uwolniło mnie od prawa grzechu i śmierci. Co to jest prawo grzechu i śmierci? Jak zrzeszysz, jest śmierć. Jesteśmy wolni od tego. Co bowiem, i zobaczcie, dlaczego Bóg nas uwolnił dla tego prawa, od tego prawa, od prawa mojżeszowego, od 10 przykazań i całej reszty. Łącznie 613 praw, które dotyczyły każdego aspektu twojego życia. I ja nie mówię, że 10 przykazań są złe i niedobre i mamy po prostu, wiecie, nie żyć według nich, bo 10 przykazań to jest cudowny sposób na prowadzenie państwa i praworządności w królestwie tym ziemskim. Nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, nie pożądaj rzeczy bliźniego swego i nie mów fałszywego świadectwa, albo inaczej, nie sprawiaj fałszywego wrażenia na swoim bliźnim. Czyli nie nieś fałszywego świadectwa. Czyli nie mówi tylko tu o kłamaniu, ale nawet niedopowiedzeniu pewnych rzeczy. Powiedziałeś prawdę, ale nie dopowiedziałeś całej prawdy. To też nie jest fajne. Widzicie? Nie da się tak żyć. Nie da się tak żyć w tym ludzkim świecie. Poza tym nie mogłeś mieszać tkanin, tak, bawełny z wełną, poliestru prawdopodobnie z bawełną też nie powinieneś mieszać, więc każdy z nas dotknął kiedyś kobietę w czasie jej, jak to Biblia mówi, nieczystości, w czasie jej miesiączki i też stałeś się nieczysty. No i wtedy powinieneś złożyć ofiarę, która, no i tak dalej, i tak dalej. Bóg nas uwolnił od tego wszystkiego i w ogóle mówi, że my nigdy nie podlegaliśmy tym rzeczom jako poganie, ale prawo Boże zostało wypisane w sercach ludzi. Dlatego ludzie wiedzą, kiedy grzeszą. No. W każdym razie uwolnił nas od grzechu i śmierci, od prawa grzechu i śmierci. Trzeci werset. Co bowiem było niemożliwe dla prawa, w czym było ono słabe z powodu ciała, Bóg, posławszy swego Syna w podobieństwie grzesznego ciała i z powodu grzechu, potępił grzech w ciele. I zobaczcie, tu jest napisane, że co było niemożliwe dla prawa, w czym było ono słabe z powodu ciała. Czy jego ciała? Każdego z nas. Z naszego ciała. Nasze ciało nie jest w stanie przestrzegać Bożego przykazania. Nigdy. Nie jest. Odkąd zgrzeszyło, odkąd rodzimy się grzeszni, w naszym ciele mieszka grzech i kiedy zostawimy nasze ciało same sobie, momentalnie lądujemy w czymś, w czym nie chcielibyśmy nigdy wylądować. Zaczynam się złościć, przeklinać, krzyczeć. To, co lubiliśmy robić, kiedy jeszcze byliśmy niezbawieni. Nasze ciało jest do tego zdolne w każdej chwili, więc kiedy opuszczamy to prawo ducha życia w Jezusie Chrystusie i wchodzimy pod prawo, momentalnie zbieramy to, co zasialiśmy, czyli śmierć. Ale Bóg nas uwolnił. Czyli prawo było słabe nie ze względu na to, że samo prawo było słabe, ale z powodu naszego ciała. Nasze ciało było, nie było w stanie przestrzegać tego prawa. Dlatego Bóg stwierdził, no, nadam to prawo, żeby przytrzymało ludzkość przed grzeszeniem aż do momentu pojawienia się Jezusa Chrystusa, ale kiedy Pan Jezus już się pojawi, umrze i zmartwychwstanie, zabieram to prawo, zwijam je. Teraz daję im coś zupełnie innego, moją sprawiedliwość w Jezusie Chrystusie. I zobaczcie, czwarty werset. Pan Jezus został, przepraszam, prawo zostało ukarane, albo inaczej zakończone w ciele Pana Jezusa Chrystusa. Czwarty werset, aby sprawiedliwość prawa wypełniła się w nas, którzy postępujemy nie według ciała, ale według ducha. I to jest niesamowity werset, bo kiedy rodzimy się na nowo i mamy tą sprawiedliwość Bożą w naszych członkach, w naszym ciele, Bóg patrzy na nas tak, jakbyśmy nigdy nie złamali żadnego przykazania. Patrzy na nas i mówi święty, sprawiedliwy, w wszystko, co się należy za wypełnienie przykazania, należy się Tobie. Dlaczego? Bo Pan Jezus wypełnił prawo. To nie dlatego, że po prostu Bóg tak sobie stwierdził, tylko Pan Jezus wypełnił prawo i przez to, że On je wypełnił, a my uwierzyliśmy w Niego, ta sprawiedliwość, która się należy Jezusowi za wypełnienie prawa, należy się również nam. I wszelkie błogosławieństwa z tym związane. To jest niesamowite. To jest Ewangelia, która trzęsie religią. I prawa Królestwa Bożego w ten sposób działają. Dlatego musimy się dowiedzieć, kim jesteśmy, żeby działać w tym Królestwie. A więc, kochani, dzisiaj już zakończymy. Chciałbym, żebyśmy zapamiętali, że my jesteśmy w Królestwie Bożym, że to Królestwo ma swoje prawa i zasady i musimy się dowiedzieć, jakie są te zasady. A jedną z tych zasad jest to, że nasza sprawiedliwość jest z Boga, a nie z naszych uczynków. I pamiętacie analogię do małżeństwa? Tak? Że kiedy żona, zamężna kobieta idzie do innego mężczyzny, nazywana jest cudzołożnicą. Kiedy my jesteśmy martwi dla prawa, kiedy rodzimy się na nowo, jesteśmy martwi dla prawa i stajemy się oblubienicą kogo? Jezusa, tak? Bardzo dobrze. A więc mamy męża, tak? Halleluja. Co się dzieje, kiedy próbujemy zaczerpnąć naszą sprawiedliwość z powrotem z prawa? Co założymy? Kiedy mówimy, o, muszę iść w niedzielę do kościoła, bo inaczej Bóg nie wysłucha moich modlitw. Kiedy mówimy, o, muszę dawać do baniaczka, muszę oddawać dziesięcinę, bo inaczej Bóg mnie nie wysłucha i przyjdzie klątwa i zeżre wszystkie moje plony. Kiedy myślimy, że musimy przestrzegać konkretnego dnia, żeby w tym dniu nie jeść mięsa albo nie pić jakiejś herbaty, kawy, bo w tym dniu tylko wodę się pije, cały czas wracamy z powrotem do prawa, a to znaczy, że zaczynamy cudzołożyć i zdradzać Pana Jezusa Chrystusa. I oczywiście to jest mocne stwierdzenie i Bóg nie chce, żebyśmy tak robili. On chce, żebyśmy byli całkowicie uzależnieni od Jezusa Chrystusa i Jego sprawiedliwości. Czy dobrze jest chodzić do kościoła? Bardzo dobrze. To jest dla naszego dobra, ale nie po to, żeby Bóg nas kochał. Czy dobrze jest dawać dziesięcinę i na kolektę? Pewnie, bo wtedy pokazujemy Bogu, że Ty jesteś naszym źródłem, a nie moje finanse. Ale to nie znaczy, że teraz Bóg będzie po prostu, wiesz, gwiazdkę ci w niebie przyklejał i powiedział, tak, jesteś tym, który był wierny, więc mogę ci dać więcej, tak? Jest wiele różnych innych praw, które sami sobie narzucamy. Ja na przykład, jakie ja prawo sobie narzuciłem? Że przeczytam Biblię w rok. No? No to piękne takie ten, ale to fajnie jest przeczytać Biblię w rok, ale to nie znaczy, że jak jej nie przeczytam, to Bóg się będzie gniewał na mnie. Nawet jak nie będziesz w ogóle nigdy w życiu Biblii czytał, Bóg się nie będzie na ciebie gniewał, ale jesteś głupi, jak tak będziesz robił, bo właśnie przez Biblię poznajesz i przez relacje z Duchem Świętym poznajesz prawa Królestwa Bożego, w których masz funkcjonować. I jest jeszcze wiele innych rzeczy. Pomyślcie sobie o swoich prawach, które sami sobie narzuciliście i myślicie, że są takie święte i dobre, a tak naprawdę okazują się po prostu ten. Kiedyś całowałem Biblię, jak czytałem. Ale wiecie, to lubię, bo okazuję wdzięczność za Słowo Boże, ale to nie znaczy, że teraz musisz całować Biblię. Nie? Kiedyś sobie zarzuciłem takie prawo. Spalę i wyrzucę wszystkie komiksy i płyty i filmy. I to było, wiecie, żeby mieć lepszą relację z Bogiem. Nigdy tego więcej nie zrobię bez... Dwa razy tak zrobiłem. I mam znowu filmy i płyty. I wiecie co? I odkryłem, że Bóg mnie kocha. I wcale się nie spada z tronu, kiedy... Czasami trzeba dla samego siebie, ale to nie znaczy, że Bóg cię kocha albo bardziej, bo wyrzuciłeś, albo że mniej, bo wyrzuciłeś. To jest inna kwestia. Natomiast dla mnie to był religijny uczynek. Myślałem, że będę bardziej sprawiedliwy i święty, ale się okazało, że wcale sprawiedliwszy i świętszy nie byłem. Kochani, Ewangelia jest mocą Bożą dla każdego, kto wierzy. I skupiając się na niej, skupiając się na tym, co Jezus zrobił dla nas, kim jesteśmy w Chrystusie, będziemy chodzić w Bożej mocy. Amen? Halleluja. Panie Jezu, dziękuję Ci za Twoją Ewangelię, za to, co Ty zrobiłeś dla nas, dla całego Kościoła, na krzyżu, na Golgocie, dla całej w zasadzie ludzkości. Ty przebaczyłeś nam wszystkie nasze grzechy przeszłe, teraźniejsze i przyszłe. Przebaczyłeś nam przyszłe grzechy, ponieważ kiedy Ty umierałeś na krzyżu, żadnego jeszcze z naszych grzechów nie było, bo jeszcze nas nie było. Dziękuję Ci, Panie Jezu, za to, że Ty już więcej nie umierasz i grzech nad Tobą nie panuje i nad nami też ma grzech nie panować. Dziękuję Ci za to, że Ty uśmierciłeś nas dla prawa, abyśmy żyli dla Ciebie, dla tego, dla którego jesteśmy poślubieni. I dziękuję Ci za to, że ten Kościół chodzi w tym i poznaje Twoje drogi, Panie. Dziękuję Ci za to, że masz dla nas jeszcze więcej wspaniałych rzeczy. Dziękuję Ci za to, że jesteś naszym królem, że jesteś Panem władców tej ziemi i że Twoje królestwo objawiające się w naszym życiu, w naszych rodzinach, w tym kościele, będzie się objawiać również w tej dzielnicy, w tym mieście, w tym kraju i na świecie, tak jak tego zawsze pragnąłeś. Uwielbiamy Cię i wywyższamy. Amen.